Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Pilarek, a dzisiaj w prawodajni jest z nami pani sędzia Kamila Borszowska-Moszowska, sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy. Dzień dobry pani sędzio.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, dziękuję za zaproszenie.
Nam też bardzo miło. Z panią sędzią porozmawiamy, jak to zwykle, o kryzysie w wymiarze sprawiedliwości. Bardzo dużo się dzieje. No, chciałem poruszyć przede wszystkim temat w jaki sposób państwo, czyli sędziowie, którzy krytykują działania ministerstwa, działania Unii Europejskiej, w jaki sposób zamierzacie się dopominać o te swoje racje? Bo wydaje się, że stoicie naprzeciwko no naprawdę bardzo potężnego przeciwnika, bo z jednej strony macie przeciwko sobie ministerstwo, część sędziów, no i Unię Europejską.
Panie redaktorze, ja może wyjdę od tego, że w ogóle kontrowersyjna jest kwestia zabierania głosu w debacie publicznej przez sędziów. Bo nawet pan prezydent w czasie konferencji z 10 października w Sądzie Najwyższym sygnalizował, że sędziowie no w zasadzie nie powinni wypowiadać się publicznie. Ja pozwolę się z tym nie zgodzić. Dlaczego? Dlatego, że sędzia to też obywatel, zatem przysługują obywatel i jest też człowiekiem, który korzysta zarówno z Europejskiej Konwencji o Prawach Człowieka, jak i z Konstytucji i ma prawo do wolności słowa. Oczywiście my tą wolność słowa mamy ograniczoną w zakresie, w jakim nie dotykamy konkretnej sprawy, nie wypowiadamy się w zakresie konkretnego stanu faktycznego. Co więcej, Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku Baka przeciwko Węgrom z 2016 roku potwierdził w zasadzie nawet obowiązek sędziego zabierania głosu w zakresie łamania praworządności. Więc to jakby ta pierwsza kwestia. To w mojej ocenie jest niewątpliwe, aczkolwiek oczywiście spotykam się też ze strony przełożonych czasami z takimi sugestiami, że być może staje się sędzią celebrytą. Muszę powiedzieć tak, że ja przez 19 lat swojej pracy nigdy nie sądziłam, że kiedykolwiek będę musiała publicznie bronić swojego statusu jako sędziego. To mi się w głowie nie mieściło. Ja uważałam zawsze, że sędzia jest osobą, która siedzi na sali, rozstrzyga spory i na tym się kończy. Natomiast ta sytuacja, jak pan redaktor zauważył, zmusza mnie i moich kolegów sędziów, czy też prokuratorów do wypowiadania się w sposób publiczny, do tego, żeby to społeczeństwo wiedziało, jaka jest prawda. Bo my mamy do czynienia przez ostatnie 8 lat z tworzeniem takiej narracji i forsowaniem takiej stwierdzenia, że są w Polsce lepsi, gorsi sędziowie, czyli sędziowie, którzy są określani publicystycznie neo i paleo. Tak? Ja jestem trochę paleo, bo zostałam powołana w 2009 roku na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego, na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w 2021, więc w tej demagogii jestem też neo. Ale o co chodzi? Tak naprawdę żaden przepis prawa i żadne nawet orzeczenie europejskich trybunałów nie stwierdza, że jest taka osoba jak neosędzia. De facto tutaj mamy w ogóle do czynienia z dyskryminacją, która jest uprawiana przez naszą władzę obecną wykonawczą, bo przecież to, że różnicujemy sędziów według daty powołania, to jest nic innego jak dyskryminacja. I już przechodząc do samego pytania, co my możemy robić? My możemy podejmować różnego rodzaju aktywności. I tutaj muszę powiedzieć, że oczywiście są stowarzyszenia sędziowskie, prokuratorskie. Ja uważam, że każdy sędzia czy też prokurator powinien sam zadecydować, czy chce się wypowiadać w sposób publiczny w ramach jakiegoś ze stowarzyszeń, czy też chce to czynić oddzielnie. Teraz żyjemy w takim świecie, że mamy Twittera i możemy ten głos zabierać codziennie. Co więcej, ja jako sędzia właśnie odważyłam się założyć to konto na Twitterze i zabieram tam głos w wielu sprawach ważnych dla mnie z punktu widzenia sędziego i też z punktu widzenia obywatela. Bo tak naprawdę pan redaktor tutaj mówi, że my walczymy z machiną. Oczywiście, natomiast ostatecznie rozstrzyga naród. A my przecież, skoro umawiamy się na to, że żyjemy w określonym państwie, zawieramy umowę społeczną. I w ramach tej umowy społecznej akceptujemy pewien porządek prawny. Sądownictwo jest gwarantem bezpieczeństwa wewnętrznego. Jeżeli my mamy bezpieczeństwo wewnętrzne, to wtedy stajemy się silnym narodem, silnym krajem. Jeżeli tego wewnętrznego bezpieczeństwa nie mamy, to jesteśmy też słabi. Więc jeżeli my umawiamy się na określony porządek prawny w artykule 10 Konstytucji, która, przypominam, tak, nie jedna osoba już o tym powiedziała, została przyjęta w drodze referendum, czyli wszyscy obywatele się na nią zgodzili, powiedzieliśmy, że zgadzamy się na równowagę władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, to nie możemy teraz akceptować sytuacji, w której to jedna z władz, w zasadzie władza wykonawcza, próbuje podporządkować sobie władzę sądowniczą. To, że każda władza ma apetyt na więcej władzy, to jest oczywiste. Po to jest właśnie teoria Monteskiusza, żeby te władze się równoważyły. I uważam, że te zachowania, które ostatnio są prezentowane, nieuznawanie Trybunału Konstytucyjnego, nieuznawanie poszczególnych orzeczeń, na to też zwracam uwagę, bo to jest koniunkturalne, Sądu Najwyższego, to de facto wypowiadanie posłuszeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.
Dobrze, a wpadnę tu słowo, bo...
I uważam, że każda forma... Tak, jest właściwa.
Wpadnę w słowo, bo pani sędzia powiedziała o tym, że no, nie ma specjalnego znaczenia, czy sędzia działa w stowarzyszeniach, zrzeszenia się indywidualnie. Ja się z tym zgadzam, ale najważniejsze jest, żeby zabierał właśnie głos publicznie, bo no, te poprzednie lata, tak, kiedy rządziła poprzednia władza i z kolei tamta strona była bardzo aktywna w mediach i społecznościowych, i w zwykłych mediach, czy mam na myśli Stowarzyszenia Sędziowskie Temis Justitia, Stowarzyszenie Lex Super Omnia, no te ich działania pokazały, że jest to po prostu bardzo skuteczne, bo oni rzeczywiście odnieśli swój cel. Moim zdaniem, to jest oczywiście moja subiektywna ocena, do niedawna głos, użyję tego w cudzysłowie, tak zwanych neosędziów, był praktycznie niesłyszalny. Z czego to wynika i czy pani sędzia widzi jakąś szansę na zmianę tego stanu rzeczy? Bo dla mnie jako obserwatora jest to kompletnie niezrozumiałe, że grupa około 3000 prawników, którym po prostu no, pluje się w twarz, bo to jest naplucie w twarz, no, to jest po prostu oskarżenie wszystkich tych osób, zarówno tych nowych sędziów, którzy w ogóle weszli w zawód prawniczy, jak i takich sędziów jak pani, na przykład, która po prostu awansowała za tej obecnej KRS, no po prostu powiedzenie, że oni uczestniczyli w jakimś po prostu czynie niegodnym, sprzeniewierzyli się przysiędze sędziowskiej, dla mnie to jest po prostu obraźliwe. Dlaczego tak szeroka grupa ludzi milczała do tej pory? I czy jest szansa, że się zmieni?
Ja myślę, że tak, to się powoli zmienia. No, te stowarzyszenia sędziowskie, które próbują o tym mówić, tak mówią, uważam, coraz bardziej skutecznie, bo przecież są konferencje, są wypowiedzi na Twitterze, są różnego rodzaju uchwały, apele i to gdzieś wybrzmiewa, tak? One tak naprawdę się teraz zmobilizowały, dlatego że ta obawa usunięcia z zawodu stała się bardziej realna. Dlaczego tak nie było przez ostatnie 8 lat? Z prostej przyczyny. Bo panie redaktorze, każdy sędzia, który ma za zadanie sprawować wymiar sprawiedliwości, woli zająć się sądzeniem spraw niż zabieraniem głosu w debacie publicznej.
Ale ja nawet mówię nie o perspektywie lat, tylko miesięcy, bo w tych poprzednich latach to ten argument do mnie trafia. Natomiast no jednak te po prostu takie radykalne kwestionowanie...
To znaczy tak... Ja powiem ze swojej strony, że ja, no niestety, problem odwagi wśród sędziów jest dużym problemem, tak? Sędziowie może z uwagi na istotę, że Temida ma mieć przepaskę na oczach, ma być generalnie taka, nie ma, być może wolą się nie wypowiadać. Ja natomiast przez to, że rzeczywiście przez ostatnich kilku miesięcy tak siłą rozpędu w zasadzie stałam się osobą, która wypowiada się, często spotykam się bardzo z pozytywnymi uwagami ze strony sędziów, to nie tylko, muszę powiedzieć, sędziów powołanych po 2018 roku, a ostatnio nawet na szkoleniu sędziowskim spotkałam się z taką sytuacją, że ktoś do mnie podszedł i powiedział: ja ci dziękuję, że ty walczysz za mnie, bo ja nie mam tyle odwagi, tak? Więc trudno mi jest powiedzieć, czego konkretny sędzia tego nie robi. Uważam, że każdy powinien to czynić, natomiast on sam wybiera i podejmuje tę decyzję. My musimy jako sędziowie, którzy wypowiadają się publicznie, ich do tego przekonywać i tak naprawdę powodować to, bo my musimy przekonać społeczeństwo, bo społeczeństwo zadecyduje. I tak naprawdę najważniejsze jest, ja zawsze mówię tak, jeżeli ty masz wątpliwości, to ty przeczytaj konstytucję i zobacz, że ta Krajowa Rada Sądownictwa wcale nie jest niekonstytucyjna i o konstytucyjności w Polsce, zgodnie z konstytucją, którą sam sobie kiedyś tam przyjąłeś, orzeka tylko i wyłącznie Trybunał Konstytucyjny. I co ważne, na to też zwróciła uwagę pani sędzia Piwnik, która no, jest moim zdaniem niekwestionowanym autorytetem, ponad 40 lat sądziła, prawda? I to bardzo poważne sprawy. ona powiedziała tak, proszę państwa, wyroki są różne, również europejskie. Natomiast my jesteśmy w systemie prawa stanowionego. My nie jesteśmy w systemie common law, więc my opierajmy się na przepisach.
Common law, jakby pani wyjaśniła słuchaczom, bo nie każdy może wiedzieć, że chodzi o kraje anglosaskie. Tak,
common law to jest taki system, który funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych bądź Wielkiej Brytanii, który w dużej mierze nie zawiera przepisów prawa stanowionego, czyli nie jest sformułowane, nie ma ustaw, tylko są po prostu tak zwane case'y, czyli przypadki. I na tym się opierają, na podstawie wyroków sądowych są rozstrzygane potem sprawy. Oczywiście, że u nas w Polsce też funkcjonują wyroki sądów, czy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czy TK, czy SN-u, ale one stanowią jedynie wykładnie. Natomiast to nie są przepisy prawa. I też proszę zwrócić na to uwagę, że mnie rota ślubowania sędziowskiego obliguje do przestrzegania przepisów prawa, a źródłem prawa w Polsce nie są wyroki europejskich trybunałów. I ja się zawsze będę tego trzymała.
A tym bardziej uchwały sejmowe. Wspominam o uchwale, bo chcę nawiązać do piątkowej, piątkowej konferencji pana ministra sprawiedliwości Adama Bodnara i komisarza do spraw sprawiedliwości w Unii Europejskiej pana Didiera Reindersa. No tam padły na tej konferencji stwierdzenia zdumiewające, zarówno z ust pana Bodnara, jak i jego gościa, czy naszego gościa, w sensie gościa w Polsce. Pan Bodnar właśnie się powołał na uchwałę Sejmu dotyczącej funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast pan komisarz powiedział kilka zdań, nie wiem, czy pani sędzia słuchała tej konferencji, ale ja sobie wynotowałem parę cytatów, tu się opieram na tłumaczeniu z Twittera ministerstwa. Widzę postęp sytuacji, poprawę sytuacji w Polsce. Jestem przekonany, że wspólnie będziemy w stanie rozwiązać wszelkie wątpliwości dotyczące chociażby braku niezawisłości Krajowej Rady Sądowniczej, sądownictwa, tak? Tu jest jakiś błąd. Sąd Najwyższy w Polsce składa się w tej chwili z sędziów, którzy są po części z sędziów, którzy zostali powołani w sposób nieprawidłowy, zatem sytuację trzeba naprawić. Prokuratorem krajowym jest pan Korneluk, z którym, tak jak wspomniałem, się spotkam. No ja dlatego powiedziałem, że państwo stoją naprzeciwko pewnego molocha i mechanizmu, bo mamy do czynienia z sytuacją, gdzie przyjeżdża do nas jednak wysoki, jeden z najwyższych urzędników Unii Europejskiej i wygłasza takie tezy, które, jak się domyślam z pani punktu widzenia, są herezją prawniczą. Jak pani skomentuje
takie... Oczywiście to jest oczywiste kłamstwo, tak? Oczywiste kłamstwo, bo ta uchwała Sejmu mówiąca o tym, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego, bo nie ma Trybunału Konstytucyjnego, bo de facto to się do tego sprowadza, no jest tak naprawdę dla mnie wypowiedzeniem podległości państwu polskiemu, no bo mamy Trybunał Konstytucyjny i to tylko Trybunał Konstytucyjny stwierdza niezgodność z Konstytucją. Jeżeli chodzi tutaj o zachowanie tego komisarza unijnego, no to są... Ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy on naprawdę w to wierzy, co mówi.
No to jest bardzo ciekawe pytanie.
Bo to jest bardzo trudne. Natomiast myślę, że on ma narrację podaną przez obecnie rządzącą władzę i ta narracja chce być tutaj kontynuowana. Natomiast muszę powiedzieć tak, że z mojego punktu widzenia w przestrzeni publicznej na pewno sytuacja praworządności w Polsce się dramatycznie pogorszyła przecież. Bo to przecież jakby nie wypowiadając się politycznie, bo jako sędzia nie powinien się wypowiadać politycznie, natomiast nie mogę nie powiedzieć, że... Jeżeli premier Polski mówi publicznie, że artykuł 7 Konstytucji, tak, czyli zasada legalizmu w chwili obecnej może zostać naruszana, no to my mamy w ten sposób w tym momencie koniec demokracji. Bo pamiętajmy o tym, że działania organów władzy publicznej to są tylko działania takie, na które im prawo pozwala. To nie jest tak jak w prawie cywilnym, że działamy w takim zakresie, w jakim nie mamy zabronionego działania. Nie, nie, nie. Władza publiczna działa tylko w tym zakresie. Więc tutaj powiem tak, opierając się niejako i posługując się stwierdzeniami mojego kolegi doktora Skwarzyńskiego, on mówi zawsze tak, że my powinniśmy patrzeć na to szeroko, bo...
Obrońcy księdza Olszewskiego, tak?
Obrońcy księdza Olszewskiego, który mówi tak, publicznie niejednokrotnie o tym mówił, więc pozwolę sobie go tutaj zacytować. Proszę państwa, przed zaborami najpierw padły sądy. Tak samo w momencie, kiedy zaczęła się wojna, to w pierwszej kolejności sędziów, prokuratorów wywożono do obozów i ich mordowano. Po co? Właśnie po to, żeby pozbyć się tych osób, które mogły strzec porządku prawnego. Więc tutaj jest z mojej strony, ja to już nie raz mówiłam publicznie, apel do obywateli, do każdego. Każdy z nas potrafi w określonym wieku czytać. Czytać ze zrozumieniem. Konstytucja nie jest za bardzo skomplikowana aż tak bardzo, bo może najpierw przeczytajmy jej treść. Przeczytajmy sobie treść artykułu 187 Konstytucji, który mówi o składzie Krajowej Rady Sądownictwa i samemu podejmijmy decyzję co do tego, czy to, co nam próbują od kilku lat powiedzieć część środowiska sędziowskiego, bardzo radykalna, to czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, bo każdy sobie obywatel musi odpowiedzieć, tak, bo pamiętajmy o tym, że cała władza pochodzi od narodu i to obywatele podejmą kiedyś tą decyzję.
To jest bardzo dobra sugestia. Ja ją też podnosiłem tutaj na antenie nieraz odnośnie artykułu 47 ustawy wprowadzającej przepisy prawa o prokuraturze, czyli tego słynnego artykułu dotyczącego...
Dokładnie.
On jest bardzo prosty. Tu naprawdę nie trzeba być nawet magistrem prawa. Po prostu każdy człowiek, który potrafi czytać, przeczyta ten przepis i widać, że tam po prostu, że ten przepis nie zawiera żadnego ograniczenia czasowego. Tak? I pan Adam Bodnar, który odwołał na podstawie tego przepisu, znaczy w cudzysłowie odwołał, bo on według siebie stwierdził, że pan Barski nigdy nie wrócił ze stanu spoczynku, no popełnił, tak jak to wcześniej określiłem, pewnego rodzaju herezję prawniczą. A jeszcze nawiązując, kontynuując ten wątek pana komisarza, on jeszcze powiedział jedną rzecz, która no, dla mnie jest uderzająca. Mianowicie powiedział, we wszystkich rozmowach, co podkreślam, rozmawiamy o tym, jak brać pod uwagę i zwracać się o opinię do Komisji Weneckiej. Wiemy, że postępowanie zgodnie z rekomendacjami Komisji Weneckiej jest właściwym postępowaniem, chociażby jeśli chodzi o status sędziego w Polsce. No, panie sędzio, z tego, co ja pamiętam, to opinia Komisji Weneckiej, jakkolwiek ona no, w mojej ocenie była krytyczna wobec tak zwanych, w cudzysłowie, neosędziów, nie używała tego terminu, ale no, zwracała uwagę na pewien problem z oczywistego względu, no bo się odnosiła do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Wyszkowski versus Wałęsa, znaczy Wałęsa versus Polska, tak formalnie. Natomiast jeśli chodzi o status quo, no to z tej opinii wynika, że na tę chwilę sędziowie wszyscy są sędziami, a ich wyroki są wyrokami. I Komisja Wenecka sugeruje co najwyżej w przyszłości jakieś zmierzenie się z problemem, który ona widzi. A tu i teraz nie ma żadnego mówienia, że nie jesteś sędzią, no, a przecież to właśnie robi minister sprawiedliwości. No chociażby w sprawie uchwały Sądu Najwyższego z 27 września w sprawie prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. No jest, jak by mi to pani mogła wyjaśnić, jak tak wysoki urzędnik, z tego co ja kojarzę, jest to prawnik. Jest to co prawda polityk, to też warto pamiętać, że nie jest to jakiś po prostu, nie wiem, profesor, który z niebios nam tu spadł, jakiś oświecony. Jest to polityk, ale prawnik. Jak on może mówić takie rzeczy. Powołuje się, znaczy chwali pan, na jednej konferencji chwali pana Bodnara, jako człowieka, który przywraca praworządność, powołuje się na tę opinię Komisji Weneckiej, no a przecież pan Bodnar łamie po prostu ostentacyjnie wskazania Komisji Weneckiej.
Ja powiem tak, panie redaktorze, to może nawet dobrze, że nawiązał do tej opinii Komisji Weneckiej, bo to wskazuje na to, że po prostu kłamie. No bądź nie mówi prawdy, bo nie wie, jaka jest w rzeczywistości opinia Komisji Weneckiej, to wtedy nie powinien zabierać głosu co do niej, tak? Bo wszyscy wiemy, jaka jest opinia Komisji Weneckiej i co tak naprawdę Komisja Wenecka powiedziała. Ja też powiem, że dla mnie to jest bardzo smutne, że my żyjemy w tej chwili w takim kraju, w którym my musimy uciekać się do jakiejś opinii Komisji Weneckiej, która wskazuje, jest organem doradczym Rady Europy, że my nie możemy tego w ramach naszego porządku prawnego rozstrzygnąć, bo przecież oczywiście ja uważam, że uczestnictwo w Unii Europejskiej jest jak najbardziej korzystne dla Polski, ale może zachowujmy się tak, jak czynią to Niemcy. Niemcy mówią, Trybunał Karlsruhe mówi zawsze tak, okej, wyroki europejskie są słuszne, one nam pomagają, natomiast w zakresie, w jakim one nie naruszają naszej konstytucji. Proszę też pamiętać o jednej ważnej kwestii, że my podpisując akcesję do Unii Europejskiej nie zrzekliśmy się, nie przekazaliśmy sądownictwa. To jest bardzo istotne i jakby o tym się zapomina, bo to są te działy, których my nie możemy się przekazać Unii Europejskiej, bo byśmy stracili swoją suwerenność jako państwo, a my mimo wszystko jesteśmy nadal jesteśmy częścią Unii, ale pamiętajmy, że Unia Europejska to jest związek ekonomiczny. To ma być swoboda przepływu kapitału.
To miał być związek ekonomiczny, pani sędzio.
Miał być i uważam, że my powinniśmy jako obywatele do tego dążyć i czerpać korzyści z Unii Europejskiej, a nie pozwalać na to, żeby Unia Europejska ustami takiej osoby, jak pan komisarz, który albo tego nie przeczytał, albo po prostu najnormalniej w świecie kłamie, nam próbowała narzucać pewien porządek prawny. No bo jeżeli my będziemy na to pozwalali, no to prędzej czy później przestaniemy być państwem Rzeczpospolitą Polską, tylko staniemy się jakimś landem.
No tak, ja tu też pani nie będę prosił o taki komentarz do tego, co powiem, bo będzie to uwaga, powiedzmy, taka czysto publicystyczna, ale dla mnie ta konferencja była takim niebywałym przykładem takiego serwilizmu. To jest coś niebywałego, że po prostu minister suwerennego państwa, dużego państwa, płaszczy się po prostu przed tym urzędnikiem i nie wiem, no dla mnie to przypomina, no już nie będę tego rozwijał, było to coś bardzo nieładnego. Wspomnieliśmy tutaj o tej uchwale Sejmu kwestionującej Trybunał Konstytucyjny. Pani orzeka w sprawach ubezpieczeń, znaczy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Tak, od kilku lat.
Tak, w tej sprawie też, w tym obszarze też jest pewne ważne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, całkiem niedawne, które nie istnieje według władzy, tak? Jakby pani mogła o tym opowiedzieć słuchaczom.
Według władzy nie istnieje, według organu ZUS nie istnieje. Powiem tak, od razu zastrzegam, bo w związku z tym, że orzekam w tego typu sprawach, a jako sędzia mam obowiązek, nie mam prawa udzielać poradnych prawnych, więc zaznaczam, że moja wypowiedź ma charakter bardzo ogólny i abstrakcyjny. Powiem tak, wszyscy wiemy, że 4 czerwca bieżącego roku Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z konstytucją przepis artykułu 25 ustęp 1b ustawy o emeryturach i rentach. Co to jest za przepis? To jest przepis, który dotyczył potrącania od podstawy wymiaru emerytury sumy pobranych wcześniej emerytur. Żeby powiedzieć to w sposób prosty. Jest pewna grupa osób, która pracuje na przykład w warunkach szczególnych, której stan zdrowia powoduje to, że z uwagi na rodzaj pracy, to ten stan zdrowia ona szybciej traci, w związku z tym ma prawo przejść wcześniej na emeryturę. I przed 1 stycznia 2013 roku takie osoby, które przechodziły na taką wcześniejszą emeryturę, pobierały sobie tą wcześniejszą emeryturę, po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego przechodziły na emeryturę z powszechnego wieku emerytalnego, w żaden sposób nie tracąc na tym, że pobierały emeryturę wcześniejszą. Ustawodawca, wprowadzając podwyższenie wieku emerytalnego, wprowadził również ten właśnie rzekomy przepis, który powoduje to, że mówi, można tak opisowo powiedzieć, że jeżeli pobrałaś ileś, na przykład pobrałaś załóżmy 200 tysięcy emerytury wcześniejszej, to od podstawy wymiaru emerytury, bo jeżeli słuchacze, a pewnie słuchacze nie wiedzą, emeryturę w nowym systemie oblicza się w ten sposób, że podstawy wymiaru dzieli się przez ilość miesięcy dalszego trwania życia, to ten przepis mówi tak, to od tej podstawy my ci zabieramy to, co ty już pobrałaś. Więc de facto no wydaje się, że ta emerytura z wieku powszechnego będzie niższa, co oznacza najczęściej w przypadku tych ubezpieczonych, że oni nadal pobierają tą emeryturę wcześniejszą, bo zasada w ubezpieczeniach społecznych jest taka, że zawsze pobieramy to, co jest korzystniejsze. I proszę pamiętać, że w 2019 roku już TK zajmował się konstytucyjnością tego przepisu, bo on dotyczy również kobiet z 53 roku, a one nie mogły wcześniej złożyć wniosku o emeryturę powszechną, bo one kończyły 60 lat 1 stycznia 2013. I wtedy Trybunał uznał to za niezgodne z konstytucją i ustawodawca dopasował przepisy. Była skarga w Trybunale Konstytucyjnym, Trybunał zajął się pozostałymi osobami i powiedział właśnie 4 czerwca, że wszystkie osoby, które złożyły wniosek o tak zwaną wcześniejszą emeryturę przed 6 czerwca 2012, a ta data jest stąd, że wtedy została ogłoszona ta ustawa, która zmieniała, właśnie wprowadzała ten przepis, co do nich ten przepis jest niezgodny z konstytucją. Dlaczego on jest niezgodny z konstytucją? Dlatego, że obywatele nie mogą być zaskakiwani tym, co się dzieje w prawie. Ja powiem tak, nie może być tak, że obywatel decydując się na złożenie wniosku o wcześniejszą emeryturę, jakie będą jego skutki, wszystkie skutki, a taka sytuacja ma miejsce. I wydaje mi się, że ten wyrok jest tutaj oczywisty.
Czyli to czy ja dobrze rozumiem, że chodzi o to, że chodziło Trybunałowi nie tyle o sam kształt tego przepisu, tylko o sposób wprowadzenia go, tak? I tak można by tak to uproszczony sposób przedstawić?
To znaczy, Nie, generalnie może tak. Chodzi o to, że Trybunał powiedział, że zasada zaufania obywatela do państwa to jest, ma podstawowe znaczenie, więc obywatel podejmując decyzję o tym, że idę na wcześniejszą emeryturę, to muszę znać wszystkie skutki.
Okay.
Tak, muszę znać wszystkie skutki i dopiero po wejściu w życie tych przepisów obywatel, który składał wniosek o wcześniejszą emeryturę, już wiedział, że jego emerytura będzie obniżona, a ten, który składał wcześniej, tego nie wiedział. Ale najistotniejsze, panie redaktorze, znaczenie z punktu widzenia tego, że ten wyrok jest nieopublikowany, ma to, że ten wyrok w ogóle nie ma żadnego politycznego przełożenia. On dotyczy przecież zwykłych zjadaczy chleba. Dodam, że to ludzi, którzy bardzo ciężko pracowali, bo ja tych ludzi przecież słucham i naprawdę z punktu widzenia osoby w moim wieku i z moim doświadczeniem czasami otwieram oczy ze zdziwieniem, jak to ciężka praca była, tak? Więc ci ludzie naprawdę tracili zdrowie i to jest naprawdę wobec nich, gdzieś ktoś użył takiego sformułowania, że to jest oszukanie po raz drugi. Pierwszy raz zostali oszukani w 2013, kiedy weszły w życie te przepisy, a teraz są oszukiwani przez państwo, bo ten wyrok jest niepublikowany. I ja ze swojej strony chcę powiedzieć, że jakby nie przesądzając konkretnych stanów faktycznych, bo tak powiedziałam, tak, od razu, to to, że ten wyrok jest nieopublikowany, nie ma w mojej ocenie znaczenia dlatego, żeby strona taki wniosek do ZUS-u, a potem odwołanie od ewentualnie odmownej decyzji złożyła, posiłkując się tym wyrokiem TK, dlatego że już samo ogłoszenie na sali rozpraw takiego wyroku Trybunału Konstytucyjnego uchyla domniemanie konstytucyjności i są na to wyroki i no to jest Sądu chyba, Najwyższego.
To jest chyba wyrok między innymi pana profesora Andrzeja Rzeplińskiego, prawda? Trybunału Konstytucyjnego.
Tak, też. Jak najbardziej.
Który zresztą, zapadł, który
pod
zapadł,
rządami poprzednich.
Tak, pod rządami poprzedniej władzy, który zapadł wtedy, kiedy pani premier Szydło nie publikowała wyroku.
Dokładnie. Wtedy też została wydana, podjęta taka uchwała przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, że niedopuszczalne jest w zasadzie stosowanie przepisu niezgodnego z konstytucją od momentu, kiedy ten wyrok został ogłoszony. W tym zakresie.
A to pani mówi o najwyższym, bo ja mówię o Trybunale Konstytucyjnym, że w TK też
za. Też jak najbardziej, ale są nawet wcześniejsze. Proszę zwrócić uwagę też na to, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego, one stwierdzają pewien stan rzeczy, który istniał od początku. One nie mają charakteru tutaj w tym zakresie konstytucyjnego, one mają charakter derogacyjny, one jedynie potwierdzają istniejący stan rzeczy i takie postanowienie jest z 2003 roku. Tutaj w tym zakresie moim zdaniem, że tak naprawdę nie ma sporu. Natomiast oczywiście każdy obywatel musi ten wniosek złożyć, jeżeli każdy obywatel, do którego oczywiście się ten stan faktyczny ma zastosowanie. Bo proszę pamiętać, i tutaj zachęcam ubezpieczonych, że postępowanie przed Sądem Ubezpieczeń Społecznych jest wolne od opłat, tak? Więc każda osoba, która uważa, że do niej miał zastosowanie ten przepis, powinna z tej drogi skorzystać, a sąd oceni w tym danym stanie faktycznym. Proszę też pamiętać o jeszcze jednej ważnej kwestii, że skoro Konstytucja obliguje rządzących do ogłoszenia natychmiastowego wyroków, które są już ostateczne, prawda, bo one w chwilę ogłoszenia są ostateczne, wyroków TK, to jeżeli rząd tego nie czyni, to naraża się na odpowiedzialność Skarbu Państwa za naruszenie praw, za odpowiedzialność Skarbu Państwa za bezprawne działanie, co będzie mogło w przyszłości, w sytuacji, kiedy taki ubezpieczony nie skorzysta tutaj z tego trybu, rodzić odpowiedzialność Skarbu Państwa. Więc de facto my, orzekając w tych sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, niejako zabezpieczamy interes Skarbu Państwa. Skarbu Państwa, czyli nas wszystkich obywateli, bo my wszyscy się przecież zrzucamy na to, co jest w tym Skarbie Państwa, tak? I to my w przyszłości możemy płacić te odszkodowania.
To jest ciekawy przykład. Jest to przykład sprawy takiej czysto ludzkiej. To pokazuje, że cały ten problem tego chaosu w wymiarze sprawiedliwości nie jest jakąś abstrakcją, tylko może dotknąć każdego człowieka. Tu akurat osób, tu akurat emerytów.
Dokładnie. Zresztą myślę, panie redaktorze, że to, co się dzieje w chwili obecnej, chociażby w prokuraturze, ono będzie naprawdę miało daleko idące skutki na przyszłość w wielu dziedzinach, bo proszę pamiętać, że prokuratorzy występują nie tylko w sprawach karnych, które są najbardziej
dotkliwe,
ale też cywilnych. Tak, i jeżeli my tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, jaką mamy teraz, a wiemy, mamy, ja oczywiście zapoznałam się z uchwałą Sądu Najwyższego sędziego Kapińskiego, to jest wyrokiem TK, tak, więc uważam, że wątpliwości, że sytuacja, która zadziała się w prokuraturze, jest czymś niedopuszczalnym. I tutaj mamy taką
pani
sytuację,
sędzio siedzi
że...
tutaj, pani sędzio siedzi tutaj obok mnie, mój kolega Jakub Duszak, czas nas goni. Jakub będzie czytał wiadomości, także
rozumiem.
Muszę pani niestety...
Ta sytuacja... Jedno zdanie tylko, panie redaktorze. Ta sytuacja w prokuraturze pokazuje, że doszliśmy do takiego etapu, że to siła zadecydowała, a nie prawo. I to taka moja konstatacja, może trochę smutna, ale no niestety. Ale musimy walczyć, trzeba walczyć. Ja dziękuję za zaproszenie, za to, że mogę dotrzeć do obywateli.
My również bardzo dziękujemy.
Dziękuję, panie
Dzięki.
Redaktorze.
Naszym gościem była pani sędzia Kamila Borszowska-Moszowska. Do widzenia, a zapraszam Jakuba.